między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Jeden z najbardziej znaczących obiektów religijnych w Poznaniu, zarazem ważne dziedzictwo kulturowe miasta, wymaga pilnego remontu. Dlatego też dziś zajrzymy do pięknego kościoła i klasztoru ojców karmelitów na wzgórzu świętego Wojciecha. Opowiemy także o miejscu, w którym muzyka staje się słowem i sprawdzimy, czy śpiewać religijnie każdy może. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków oplata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. Coś z niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba. Przez pustkę rodzącą grzech zło do duszy wnika. Zniewala i w kleszczach niemocy zamyka. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Jakim koniecznością świata służy, lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. Można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał, nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei, bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to... to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. Zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza.
Górze Świętego Wojciecha w Poznaniu. Miejsce niezwykłe, bo i dwa kościoły naprzeciwko siebie, także cmentarz zasłużonych Wielkopolan, teraz szczególnie często odwiedzany. A my zatrzymujemy się przed sanktuarium Świętego Józefa, żeby porozmawiać o sprawach jak najbardziej doczesnych i bardzo pilnych. Z ojcem Tomaszem Litwijko rozmawia Grażyna Wrońska.
Wydawałoby się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kościół błyszczy, jest zawsze pięknie ukwiecony, chociaż bardzo ascetycznie, elegancko. A tymczasem ojcowie karmelici wołają o pomoc.
Tak jest, wołamy o pomoc w związku z różnymi potrzebami remontowymi. Jesteśmy w trakcie wymiany okien. Mamy nadzieję, że to dojdzie do skutku już w tym roku, że będzie koniec z tą wymianą. Ale w perspektywie mamy jeszcze wymianę pokrycia dachowego. Nawet są tam w niektórych miejscach miski podłożone, żeby deszcz nie padał wprost na ocieplenie tak naprawdę, które zostało zrobione.
To jest ogromny obiekt, klasztor karmelitów.
Chociaż może trochę bardziej wygląda trochę większy niż jest w rzeczywistości, ponieważ tam są bardzo grube mury, więc
takie wrażenie.
Aczkolwiek faktycznie jest to bardzo duży obiekt. Sam dach jest tak duży, że no, prawdopodobnie około 6 milionów potrzeba na to. Nie wiem skąd nam się uda tyle środków pozyskać. Owszem, czasami można uzyskać dotacje, chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tamtym roku nie uzyskaliśmy dotacji na kontynuację izolacji fundamentów. Niewiele i już nam zostało, no ale niestety nie mogliśmy tego zrobić, no bo dotacji nie było, a też nie mamy własnych środków, żeby na to przeznaczyć i dokończyć izolację ścian fundamentowych.
Niektórzy mówią, że z ziemi, która została sprzedana przez karmelitów, były spore dochody.
Tak, ale to była ziemia, którą zarządza prowincja i też były właśnie w ramach prowincji północnej Polski też były duże wydatki. No i to prowincja pokryła z tej sprzedaży tej ziemi.
Ilu ojców jest teraz i braci?
W tym momencie jest nas 11 ojców, 2 braci, 5 kleryków i 2 postulantów.
A wracając do tych bardzo codziennych i trudnych spraw remontowych.
Izolacja fundamentów jest też w trakcie, no ale potem tak jak widać, elewacje i klasztoru i kościoła też wymagają w dużej mierze renowacji tak naprawdę.
Jak się wchodzi do kościoła, to już nawet widać taki ubytek zaraz przy schodach.
Renowacja fasady. Około 60 milionów, żeby to zrobić dobrze. Mamy na koncie około 400 tysięcy, no ale z tego musi być jeszcze na okna, na tą izolację w najbliższym momencie, więc te środki są jakby zabezpieczone na to.
A teraz prosicie o wsparcie.
A teraz prosimy o wsparcie, tak, bo nawet jak się uda jakieś dotacje uzyskać, to zawsze musi być ten wkład własny i najczęściej to jest 50% na 50%.
A ile jest w tej chwili?
Około 400 tysięcy, a to jest właściwie kropla w morzu potrzeb.
Czyli zwracamy się wszyscy o ofiarność nie tylko do poznaniaków, również do tych, którzy przyjeżdżają do Poznania i podziwiają ten piękny kościół.
Tak jest. Do wszystkich się zwracamy o pomoc, a z naszej strony możemy zapewnić naszą modlitwę. Przede wszystkim do świętego Józefa. A wiemy, że święty Józef jest niezawodnym stawiennikiem u Pana Boga. Także jemu polecamy wszystkich dobroczyńców, jak i naszej siostrze Maryi, Matce Bożej Szkaplerznej.
My ofiarujemy pieniądze, a wy modlicie się za nas.
Tak jest. Dzielimy się tym, co my możemy dać.
W jaki sposób można pomagać? Oczywiście można składać ofiary do koszyczka, można też internetowo.
Tak, można internetowo na naszej stronie poznań.karmelcibosi.pl. Można znaleźć numer konta naszego klasztoru, także można złożyć ofiarę przez Się Pomaga. Też jest link do tego na naszej stronie.
Czyli kto chce, trafi.
Tak. Święty Józef na pewno pomaga nam wszystkim. Myślę, że to, że znajdują się ludzie, którzy chcą nam pomóc, to też trochę zasługa świętego Józefa. Potrafi natchnąć nas wszystkich na to, żeby zadbać o jego dom.
Ojciec Tomasz Litwiejko jest ekonomem klasztoru i najbardziej martwi się i zabiega o szybki remont siedziby karmelitów na wzgórzu świętego Wojciecha. Myślę, mam nadzieję, że może spodziewać się od nas pomocy. koncert muzyki duszy to wezwanie do głoszenia Ewangelii. Słowo staje się muzyką, a muzyka modlitwą. To dźwiękowo-duchowa podróż, podkreślają kierownik muzyczny przedsięwzięcia Jacek Konieczny i koordynatorka fundacji Joanna Przystańska.
To przede wszystkim krzyż stojący na środku. Krzyż, który jest w centrum, jest oświetlony i dookoła są muzycy, którzy starają się dźwiękami nadać bieg poruszanym fragmentom Ewangelii, ale też określić pewne emocje. I dla uczestników to jest czas na ciszę, na modlitwę i na kontemplację.
Nadrzędnym celem fundacji jest to, aby ludzie czytali Pismo Święte, aby czytali Ewangelię, aby wprowadzali tę Ewangelię w swoje życie, aby nią żyli. Kilka lat temu w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu pewna osoba świecka usłyszała w sercu takie wezwanie, aby zacząć spisywać słowa do Ewangelii. Tutaj opiekun duchowy oraz biskup miejsca rozeznali, aby spisywać te słowa do momentu, aż będzie tyle materiału, aby móc to poddać ocenie teologicznej. Taka ocena została przeprowadzona, zostało wydane najpierw Nihil Obstat, a następnie Imprimatur. Przeczytam taki fragment, krótki fragment, który tłumaczy poniekąd, czym jestem Słowem. Otrzymałeś dar, że słyszysz mój głos. Na imię mam Jezus i to ja jestem Zbawicielem tego świata. Proszę Cię, żebyś zaczął mi służyć i używać swojego daru, aby budować moje królestwo. Pragnę Ci podyktować słowo do Ewangelii. Chciałbym, żeby moje słowo służyło też innym, jednakże nigdy nie podpisuj się pod nim. Słowo Syna Bożego w swojej mocy przemienia ludzkie serca i poznają one, że to ja prawdziwie mówię. I to był fragment, który dotyczył słowa, jest też fragment, który dotyczy muzyki. I właśnie w tym wezwaniu było też wezwanie, aby organizować muzyczne medytacje w kościołach podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, a także właśnie takie koncerty.
Takie tworzenie jest zupełnie innym procesem niż tworzenie muzyki w studio, dlatego że wtedy się siada i wie, co się robi. A tutaj tak naprawdę potrzebne jest natchnienie, od którego się zaczyna. I kiedy już ma się to natchnienie do danej kompozycji, które jest tak naprawdę żywym głosem Syna Bożego, to w Ewangelii i Kościele jest prawda. I to jest prawda, która ma zaprowadzić do życia wiecznego.
Myślę, że jest to spotkanie. To nawet nie jest koncert muzyki duszy, tylko jest to takie spotkanie z wielowymiarową rzeczywistością Boga, modlitwy, Słowa Bożego, obrazów, które temu towarzyszą, historii ludzkich serc. To jest koncert muzyki duszy, bo tak naprawdę to jest też taki podtytuł Wędrówka w głąb własnej duszy. Jest to spotkanie z Bogiem, z samym sobą też. Poprzez muzykę jesteśmy przeprowadzani przez różne historie życia ludzi, takie prawdziwe historie serca, do których została ta muzyka stworzona i która opisuje jakby te historie. A poprzez te historie jesteśmy w stanie przeżyć je też sami, z niektórymi się utożsamić i przez to też spotkać się może z Bogiem, porozmawiać z Nim, pobyć z Nim trochę w takiej ciszy, ale też przy delikatnej muzyce.
Czyli to jest przełożenie Ewangelii na muzykę?
Tak. W nas ta Ewangelia się wypełnia, my żyjemy tą Ewangelią i każda nasza historia w pewnym sensie ma odzwierciedlenie w Ewangelii. Dlatego to jest właśnie takie też przeniesienie słów na dźwięki. My idziemy jakby chronologicznie od początku, więc koncert muzyki duszy, pierwsza część idzie od początku Ewangelii świętego Mateusza. I teraz na tej drugiej części mamy kolejne jakby 7 fragmentów i zaczynamy od fragmentu kuszenia Jezusa. Zaczynamy grać. Przeprowadzamy też sami siebie przez to, bo też sami musimy jakby w tej historii uczestniczyć, bo powiem szczerze, że bez tego nie zagralibyśmy tych utworów po prostu, bo to tam nie ma nut, nie ma jakby formy takiej spisanej, jest wszystko odbywa się na płaszczyźnie obrazów i ducha.
Można powiedzieć, że to troszeczkę takie spontaniczne, co po prostu dusza zagra?
Główne melodie jakby są dane do każdego fragmentu, główne melodie są główne jakby akordy, natomiast dynamika, długość, czasami jakieś elementy, które się pojawiają spontanicznie też, to one są jakby nie określone do końca, dlatego ta muzyka, ona jakby żyje za każdym razem i podczas każdego koncertu melodie się powtarzają, natomiast jest niepowtarzalne to, jak to zostanie przedstawione.
Treść Ewangelii pozostaje niezmienna, ale nawet tych najbardziej znanych i oczywistych fragmentów można znaleźć zawsze drugie dno.
Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość, a że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie.
Dlatego uwielbiam tę miłość.
po raz kolejny w Gnieźnie zagrali uczestnicy przeglądu muzyki chrześcijańskiej. Jego celem jest promowanie i propagowanie piosenki religijnej różnych wyznań chrześcijańskich oraz inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych. Młodzi artyści występowali w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Gnieźnie w auli imienia Jana Pawła II. Był tam również Rafał Muniak. Tylko mnie
poprowadź. Organizowany cyklicznie w Gnieźnie przegląd muzyki chrześcijańskiej pokazał, że ten gatunek muzyczny nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Zgłoszonych 39 osób, duetów czy zespołów, bo to instrumentaliści, wokaliści. Ksiądz Andrzej Janochowski z księdzem Adamem Piechowiakiem, przygotowujący i organizujący ten przegląd piosenki chrześcijańskiej. Cieszymy się bardzo, ponieważ z roku na rok przybywa nam tych, którzy będą chcieli wykonać piosenkę religijną i przedstawić swoje możliwości, swoją twórczość. Także rozwijamy się. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Wydawałoby się, że piosenka gdzieś tak została odstawiona na bok, ale się okazuje, że piosenka cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Zacytowałbym tutaj takie lotne słowa, które w społeczeństwie są. Każdy śpiewać może, prawda? Ale tutaj okazuje się, że to bardziej wynika z chęci pokazania możliwości dziecka. Wychowawcy chcą również pokazać swoje dokonania, ucząc, przedstawiając też umiejętność danej osoby. Jest to o tyle ważne, że zainteresowanie piosenką jest o tyle ważne u dziecka, ponieważ ona jest bardzo prosta w wykonaniu. To nie są jakieś skomplikowane utwory o jakimś tam wysokim wymaganiach wokalnych czy instrumentalnych. Oczywiście mówimy tu o dzieciach, potem o młodzieży. Już ten standard jest troszeczkę wyższy, ten stopień wykonania bardziej profesjonalny. A nawet i dochodzimy do takiego punktu, że w niektórych przypadkach młodzież pokazuje naprawdę bardzo wysoki poziom, który no, mógłby gdzieś konkurować z najlepszymi na scenach. Tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź, Panie. Pedagodzy i opiekunowie cenią te formy występów i przyjeżdżają już cyklicznie ze swoimi wychowankami, mówi nauczycielka śpiewu Paulina Kuczyńska-Siwka z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kłecku.
Wracamy po pierwsze dlatego, żeby się rozśpiewać, po drugie, żeby zawrzeć nowe przyjaźnie, po trzecie, żeby nauczyć się czegoś nowego, zdobyć kolejne doświadczenie, pobyć razem i taka forma aktywności muzycznej, która polega na tym, że możemy się posłuchać, zaprzyjaźnić, wyciągnąć jakieś wnioski, nauczyć się czegoś i zdobyć pomysł na dalszą pracę muzyczną w przyszłości, to myślę, że jest bardzo owocna. Dlatego wracamy. Jest to przegląd piosenki religijnej, dlatego tutaj tak oscylujemy pomiędzy trochę maryjnymi piosenkami, może gdzieniegdzie kolęda, ale to już bardziej chyba w takie eucharystyczne pieśni. I stąd ten repertuar, bardzo taki nostalgiczny, może niekoniecznie, ale o tematyce religijnej. Ta muzyka chrześcijańska, piosenka chrześcijańska jest bardzo szeroko, jeżeli chodzi o melodykę, rozszerzona, ponieważ nie jest skupiona tylko na kilku dźwiękach, na takiej wąskiej skali, tylko dosyć szerokim wachlarzu możliwości. Także tutaj można wszystko, dodać instrumenty, zrobić to trochę na popowo, na rockowo, nostalgicznie. Także tutaj mamy takie możliwości interpretacji tej muzyki, że warto, naprawdę warto.
Przegląd dla młodych wokalistów to także duże przeżycie i wielkie emocje. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi.
Ty tylko mnie poprowadź. Często jest grana na ślubach i po prostu mi się bardzo podoba. To jest coś, co lubię robić po prostu.
Możliwość rozwijania się. No, fajnie jest bardzo. Super jest. Czuję się w niej lepiej niż w innych, ponieważ daje mi się tak jakby otworzyć i pokazać siebie.
No dla mnie to jest takie odkrywanie talentów trochę, takie pokazywanie, że się umie śpiewać. Wydaje mi się, że umiem śpiewać i śpiewać też lubię, bo czasami też sobie w domu śpiewam jakieś piosenki różnego rodzaju i sprawia mi to przyjemność i się mogę uspokoić dzięki temu w jakiś sposób. Barka. Bardzo mi się podoba ta piosenka, bardzo jest fajna, więc stwierdziłam, że spróbuję swoich sił i ją zaśpiewam dzisiaj.
Najlepsi wykonawcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Dla wszystkich była to możliwość publicznego pokazania swoich możliwości i mobilizacja do dalszego rozwoju artystycznego.
Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu.
Pokora i pogarda. Dwie skrajnie różne postawy, które możemy odnieść także do modlitwy. O czym więcej w rozważaniach Dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże, kochani. Dzisiaj w Ewangelii znajdujemy już kolejną w tym ostatnim czasie lekcję modlitwy. Pouczenie Pana Jezusa o tym, jak się modlić. I tym razem szczególnie Pan Jezus skupia się na tym, co byśmy nazwali postawą podczas modlitwy. Ale bardziej niż o postawę ciała, chodzi mu o postawę serca. To pouczenie jest skierowane do konkretnych osób. Czytamy: opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Przypowieść o faryzeuszu, wzorcowo pobożnym, ale zadufanym w sobie, przekonanym o swojej sprawiedliwości, o której opowiada nawet samemu Bogu, tak jakby Bóg nie wiedział. I celnik, człowiek wzorcowo niewzorcowy, grzeszny, pogardzany ze względu na to, co robił, nieuczciwy, oszust, kolaborant, mający jednak tę przewagę nad faryzeuszem, że jest pokorny, to znaczy zna prawdę o sobie, wie, kim jest. Człowiek o skruszonym sercu, który modli się jednym prostym zdaniem: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Jego modlitwa według Jezusa jest wzorcowa, jest modlitwą miłą Bogu. To dzisiejsze ewangeliczne pouczenie o modlitwie przypomina mi jeden z fragmentów listów błogosławionego Rajmunda z Capui. To jest nasz święty dominikański, był generałem naszego zakonu w XIV wieku, ale także był kierownikiem duchowym i spowiednikiem znanej świętej Katarzyny ze Sieny. On pisze tak: pamiętajcie o nauce apostoła. Kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Strzeżcie się, bracia, bestii, wyniosłości i dobrego mniemania o sobie, które osłabia i niweczy wszelkie dobre dzieło. Powiem wam otwarcie, niczego tak się u was nie obawiam, jak tej zarazy czy bestii. Pragnę, żeby była od was daleko. I wy także bójcie się jej i proście Boga, aby udzielił wam ducha pokory. Bardzo mocne słowa. Pewnie potrafimy sobie wyobrazić gorsze przewinienia, które by zasługiwały na miano bestii. Ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy człowiek porzuci taką radykalnie grzeszną drogę, nie wiem, przestępczą, takich bardzo wyraźnych, ciężkich grzechów, to wcale nie przestanie być kuszony. Często taką pokusą jest właśnie to dobre mniemanie o sobie, że jestem już wreszcie dobrym człowiekiem, już wreszcie się nawróciłem. Dzięki Ci, Boże, że już taki nie jestem zły. I po części to może być oczywiście prawda, ale takie myślenie może nas zaprowadzić właśnie na te kręte drogi wyniosłości, którą piętnuje dziś Jezus, a nasz błogosławiony Rajmund nazywa ją jedną z najgorszych bestii. Jeszcze jedna rzecz w tej Ewangelii wydaje się ważna, a mianowicie fakt, że nie wystarczy się modlić. Nie wystarczy być w porządku, nie wystarczy być tak zwanym dobrym człowiekiem, cokolwiek to w praktyce oznacza, bo jednocześnie można być bardzo daleko od Boga. Każda modlitwa, która Boga nie stawia w centrum, jest chybiona, można powiedzieć, nie dociera do celu. Każda modlitwa, w której jesteśmy skupieni tylko na sobie, pozostaje w większej części niestety bezowocna, a może być nawet jakąś formą samouwielbienia, właśnie przez to myślenie: jaki to jestem pobożny, jaki to jestem dobry, ile ja się modlę. Modlitwa jest jednym z najlepszych narzędzi naszego kontaktu z Bogiem, budowania tej relacji. Jest wprost realizacją przykazania miłości Boga, ale jednocześnie, jeżeli miłość Boga jest oderwana od miłości bliźniego, jest jakąś ułudą i fałszem, powiem mocniej, nie jest w ogóle możliwa. I to nie są moje słowa, ale parafrazuję teraz świętego Jana. Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, kiedy nie miłujesz bliźniego, którego masz obok siebie, przed oczami? Dobra modlitwa między innymi jest takim ćwiczeniem odwracania się od siebie, od swojego ego, tracenia tego ego po to, by skierować się ku innej osobie, innej niż ja, ku Bogu. Jeżeli Bóg króluje w moim sercu na mojej modlitwie, to będzie mnie kierował do drugiego człowieka, aby go umiłować, aż po miłość nieprzyjaciół. Pogarda jest zupełnie obca Bogu i pogarda powinna stać się zupełnie obca każdemu, kto naprawdę się modli. Faryzeusz żyje w jakimś nierealnym świecie. Myśli, że jest blisko Boga, bo stoi bliżej Niego niż celnik, bo robi wszystkie te pobożne rzeczy. Mimo tego, że fizycznie jest blisko, to jednocześnie w jego sercu jest jakiś nieprzekraczalny mur. Mur pogardy wobec drugiego. Jeżeli mam w sercu taki mur, to nie zobaczę Boga, ani nie zobaczę bliźniego. Nie dojdzie do spotkania. Co najwyżej mogę kontemplować siebie i swoją czystą, w moim mniemaniu, duszę. Pokorna postawa celnika zostaje pochwalona. Jednocześnie nie jest to pochwała jego grzesznego życia. Raczej jest to pochwała tego, że on z tym życiem chce zerwać. Być może w tym momencie nawet jeszcze nie potrafi, nie przestanie być celnikiem, ale skruszone serce, które ma, jest otwarte na Bożą łaskę, która może go przemieniać, która po czasie może go doprowadzić do czystości serca, do prawdziwej miłości Boga i bliźniego. I tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie fizycznie stoją i jak stoją celnik i faryzeusz, bo można stać z tyłu i być tak samo zakłamanym jak ten faryzeusz i stać z przodu, blisko i mieć serce skruszone, otwarte na Boga. Bo tak jak powiedziałem na początku, nie chodzi ani o miejsce, w którym stoimy, ani co widać na zewnątrz, ale jakie jest moje serce, ku czemu albo ku komu jest skierowane. Celnik odszedł usprawiedliwiony, bo pozwolił Bogu z jego ogromną miłością wejść do jego serca, bo to serce było dobrze usposobione. To usposobienie wyraziły te proste i krótkie słowa modlitwy: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Celnik odszedł usprawiedliwiony, ale też czytając dalej możemy stwierdzić, że także wywyższony. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest piękna Ewangelia, przez którą Bóg chce na nowo skierować każdego z nas na drogę prawdy. W swojej modlitwie stań przed Bogiem dokładnie taki, jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego. Z całym bagażem trudnych doświadczeń, z całym bagażem zła i grzechu, z całym też ładunkiem dobra i piękna, które Bóg w tobie złożył. Podziękuj, przeproś za to, co złe, poproś o miłosierdzie i żyj nadzieją tego, że Bóg naprawdę może sprawić w tobie wielkie rzeczy. Im bardziej będziesz żył prawdą o sobie, tym bardziej będziesz wywyższony, tym bardziej doświadczysz też radości i pokoju serca. Panie Boże, prosimy Cię, udziel nam ducha pokory i strzeż nas od bestii wyniosłości. Amen. Jak zawsze życzę dobrego, błogosławionego tygodnia z Panem Bogiem.
I z tymi krzepiącymi, ale i dającymi do myślenia słowami ojca Dawida zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania w przyszłą niedzielę. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.
Przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa. Zrywa się potok swym źródle, także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonący mu warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Oh,
wszystkim strumieniem, co brzegi rozrywa, nim oceanem.